On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Tym razem w czasie Wielkiego Postu. W czasie Wielkiego Postu rzeczy są krótsze. Staramy się być bardziej konkretni, mniej gadać. Trochę akurat nasz temat temu sprzyja, ponieważ pierwszy Sobór Lioński, o którym będziemy mówili, to Sobór, o którym wielu ludzi, gdy opowiada, w ogóle nie mówi o Soborze. Nie chcę popełnić tego błędu, ale wytłumaczę dlaczego. To spotkanie, czyli 13 Sobór Powszechny, oczywiście w liczniku Kościoła Katolickiego, bo Kościół Prawosławny nie uznaje tego Soboru za Sobór Powszechny, więc ten Sobór Powszechny był zwołany przez papieża Innocentego, ale tym razem już czwartego, na czerwiec 1245 roku i trwał do lipca. No nie był więc to długi czas, kiedy ci dostojnicy kościelni się spotkali. Było to około 150 biskupów i wyższych duchownych, czyli liczba dość mała. No i teraz sam powód powstania tego soboru, zwołania tego soboru jest tak interesujący, że zwykle ludzie właśnie opowiadają o tym. Gdyby Państwo w ogóle wpisali na YouTubie na przykład Sobór Lioński I, to chyba nic nie wyskoczy. Natomiast tu chodzi o te osoby, czyli te barwne osoby, które sobór zwoływały i o których sobór rozmawiał. Po pierwsze mamy papieża Innocentego IV, a po drugie cesarza Fryderyka II, który pochodzi z Sycylii, ale jest świętym cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego. No i teraz, co tych panów łączy, co ich dzieli? Otóż, proszę Państwa, Fryderyk II był takim człowiekiem, który był człowiekiem niezwykle barwnym. Ja bym tu o nim mógł opowiadać z godzinę. To znaczy, on był człowiekiem wykształconym, był sokolnikiem. Jakby Państwo sobie wpisali w Google Fryderyk II, to najczęściej wychodzi taka piękna miniatura, jak on tam z sokołem sobie siedzi. Nawet pisał książkę o sokolnictwie. No, robił różne badania, interesował się astrologią, astronomią. Był człowiekiem też dzielnym w boju, nieraz sam walczył w pierwszym szeregu. No, można powiedzieć, był krzyżowcem, bo udało mu się na chwilę odbić Jerozolimę, za co no, zyskał dość duży prestiż w Europie. Natomiast był człowiekiem, który kolekcjonował, proszę Państwa, ekskomuniki. Otóż on w ramach swojej władzy, zbierania władzy, no, nie liczył się z wieloma rzeczami. Chciał wzmocnić państwo cesarskie, ale chciał je wzmocnić właśnie w takim rozumieniu swojej domeny, czyli nie tylko wzmocnić cesarstwo jako cesarstwo, ale żeby to cesarstwo służyło cesarzowi. I jeżeli jeszcze na Sycylii, we Włoszech mu to wychodziło dość prosto, no to w Niemczech to budziło wielki opór, nie tylko duchownych, ale także ludzi świeckich. Wobec czego był człowiekiem, który no doskonale poruszał się w meandrach polityki. Temu umiał dać, tamtemu umiał zabrać. Kościołowi zresztą też dawał liczne przywileje, na przykład niemieckiemu. No takie przywileje, o których dzisiaj byśmy chcieli nie pamiętać, ale on na przykład zezwolił na to, żeby używać tortur w czasie sądu nad właśnie herezjami i dopuszczać do spalenia heretyków, co na szczęście nie miało jakiegoś dużego przełożenia, bo te stosy, o których Państwo pewnie nieraz słyszeli, jak już nieraz mówiłem, raczej były związane z innym państwem niż z cesarstwem rzymskim i raczej nie były związane z herezjami, tylko z podatkami. Natomiast warto o tym pamiętać, że to był człowiek, który lawirował i też często zrywał swoje postanowienia, tak? Potrafił się dogadać z jakimś papieżem, po czym miesiąc później zaatakować jego wojska, bo pamiętajmy, że papież wtedy, już nie mówię o samym Innocentym, ale o pozycji papieskiej, to nie tylko zwierzchnik kościoła, niestety nie tylko zwierzchnik kościoła z naszego dzisiejszego punktu widzenia, natomiast to pewien rządca też terytorium kościoła na ziemi, przede wszystkim państwa kościelnego, które uznawane było teologicznie za pewną normę, tak? Jeżeli państwo jest Boże, to powinno mieć chociaż tą ziemię tutaj na ziemi, danej przez Chrystusa, skoro wszyscy władcy w ten sposób funkcjonują, że nie ma władcy bez ziemi, tak? Dlatego papież także musiałby mieć ziemię. Fryderyk II, zanim oczywiście został cesarzem, był królem Sycylii i tym królem był dość długo, bo został królem tam bodajże w wieku 2 bądź 4 lat. Proszę mi teraz wybaczyć, nie pamiętam kiedy to było. Oczywiście wiadome było, że najpierw nie rządził on, ale do tej władzy doszedł dość szybko i żył dość długo, wobec czego potrafił rozmawiać z wieloma papieżami. To znaczy, do papieży umierali, a on cały czas żył. Znał nawet Innocentego III, potem jego następców. Przede wszystkim miał dość duży spór z Grzegorzem, papieżem, który nawet też rzucił na niego ekskomunikę, potem ją ściągnął. No bo wiedzą państwo, jeżeli ktoś ma ekskomunikę, ale jedzie do Ziemi Świętej, odbija Jerozolimę z rąk muzułmanów, no to głupio, żeby miał ekskomunikę, prawda? Skoro staje się bohaterem wszystkich dookoła, więc ta ekskomunika była znowu ściągnięta, potem znowu była nałożona i tak w kółko, i tak w kółko. Natomiast ważne jest to, że gdy Grzegorz umiera, mamy pusty wakat na tronie Piotrowym. Cesarz nie chce się zgodzić na żadnego ze swoich, na żadnego kardynała, tak? Nie pozwala nawet niektórym kardynałom przyjechać do Rzymu, żeby obrali tego nowego papieża, ale w końcu decyduje się i pozwala na wybór Innocentego IV. Dlaczego? Innocenty IV bowiem urodził się w Genui jako syn Hugona, hrabiego, który opowiadał się za władzą cesarską. To było takie stronnictwo Ghibellinów i oni opowiadali się za silną władzą cesarską we Włoszech. Oczywiście byli ich stronnicy, którzy za tym się nie opowiadali. Natomiast cesarz stwierdził, że skoro syn jego zwolennika chce zostać papieżem, to on na to zezwoli, bo możliwe, że się dogadają. Rzeczywiście Innocenty IV na początku bardzo szybko chciał się dogadać, ale to obydwie strony sobie absolutnie nie ufały i w pewnym momencie Innocenty boi się o swoje życie i ucieka z Rzymu. Ucieka z Rzymu i przybywa do Francji, do Lyonu. W zasadzie Lyon to jest takie trochę wolne miasto między cesarstwem a Francją. Nie jest to do końca francuskie miasto wtedy. I tam pozostaje przez praktycznie do końca życia i zaczyna się ten okres awinioński tak zwany, tak? Czyli właśnie tam na Awinionie on przenosi całą swoją siedzibę, całą swoją kurię. Ma to strasznie duży wpływ na historię kościoła. Zaczyna się taki okres galicyjski w kościele, czyli taki francuski bym powiedział i wpływów francuskich, które są do dzisiaj. Proszę państwa, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ale te wpływy francuskie to co roku kultywujemy. To znaczy, kiedy papież przybył właśnie tam do Francji, do Awinionu, do Lyonu, to wtedy wziął ze sobą cały dwór, a także mszały rzymskie, czyli te, które były używane w jego prywatnych kaplicach. Natomiast ponieważ był we Francji, to zwyczaje francuskie zaczęły przechodzić do tego obrządku, bym powiedział, papieskiego i między innymi mamy tą piękną liturgię ognia w czasie Wielkanocy, która jest zwyczajem galicyjskim. W Rzymie była nieznana wcześniej i to właśnie papież ją najpierw weźmie od Francuzów, kiedy będzie w Awinionie, a potem przeniesie do Rzymu, kiedy papiestwo z Awinionu wróci, a potem cały Kościół powszechny ten zwyczaj otrzyma, więc tutaj choćby taki przykład. Ale wracajmy. No i papież chciałby rozwiązać sprawę Fryderyka, natomiast Fryderyk no nie jest człowiekiem, z którym się łatwo można dogadać. Proszę państwa, gdy papież zwołuje tych kardynałów, pisze o tym, że jest tak naprawdę takich 5 głównych rzeczy, o których chciałby rozmawiać. On to tak nawet pięknie nazywa, że to jest jego 5 ran, tak? 5 ran, tak jak 5 ran Chrystusa, to on również ma takie 5 ran, o których chciałby rozmawiać. I tymi ranami to jest właśnie sytuacja kleru, to znaczy tego, jak ten kler funkcjonuje, bym powiedział. Po drugie, kwestia Ziemi Świętej. Po trzecie, kwestia Fryderyka. Po czwarte, kwestia ataku tatarskiego, co jest olbrzymim oczywiście problemem. A po piąte, schizmy wschodu i zachodu. Tak? To są te 5 rzeczy, które go bolą, które chce rozwiązać na tym soborze. Natomiast jeżeli byśmy sobie zajrzeli do aktów soborowych, to okazuje się, że pierwszym dokumentem na tym soborze jest bulla papieska, która zostaje tam potwierdzona i ona jest dokumentem, który ekskomunikuje Fryderyka II. I ten tekst jest głównie analizowany, gdyby państwo sobie chcieli odsłuchać jakiś podcast czy coś na temat właśnie tego soboru, to o tym się głównie mówi, o tym konflikcie. I rzeczywiście jest to dość ciekawe, ponieważ tak, po pierwsze z cesarstwa nikt praktycznie nie przybył na ten sobór. To są głównie biskupi hiszpańscy, no można dzisiaj powiedzieć portugalscy, no i oczywiście francuscy. Natomiast no, z Niemiec jest tylko kilku przedstawicieli. Praktycznie nie ma nikogo z kościołów wschodnich. wschodnich, oczywiście nie mówię o prawosławiu, tylko o tych katolickich kościołach wschodnich, tylko z Bułgarii przybywają. No oczywiście wiemy dlaczego. Tatarzy wtedy pustoszą Europę Wschodnią, prawda? My to znamy z naszej historii, bitwa pod Lednicą, tak? Śmierć Henryka Pobożnego, to są te czasy, więc tam nie ma nikt czasu ani ochoty, żeby jechać na jakiś sobór, który nie wiadomo o czym będzie debatował, a z punktu widzenia na przykład Polaków czy też Węgrów, debata na temat tego, co robi Fryderyk II, kiedy ich chałupa płonie i jacyś barbarzyńcy zabijają ich poddanych, to jest naprawdę drugorzędna sprawa. Dlatego wielu nawet już w tamtych czasach kwestionowało, czy ten sobór można nazwać soborem powszechnym, mimo że papież uznawał, że tak jest. Kiedy czytamy te pierwsze dokumenty Soboru Powszechnego w Lyonie, to proszę Państwa, tak jakbyśmy troszeczkę czytali jakąś książkę kryminalną. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby sobie do tego zajrzeć. Oczywiście Państwo wiedzą, jaka będzie końcówka, to znaczy cesarz rzeczywiście zostanie ekskomunikowany, mimo że, i tutaj mały spoiler, no nic z tym się zbytnio więcej nie zrobi. To znaczy papież nie będzie miał wtedy takiej siły, aby móc wpłynąć na kogokolwiek, zwłaszcza na książąt Rzeszy, żeby tego cesarza strasznego rzeczywiście obalili. Bo w dokumentach soboru będzie taki punkt mówiący o tym, że można się spotkać i wybrać nowego cesarza, tak, że Kościół na to zezwala. No ale Fryderyk był osobą zbyt potężną i tak naprawdę dopiero śmierć Fryderyka sprawi, że ten konflikt między cesarzem a papiestwem zostanie załagodzony. Natomiast kiedy sobie czytamy ten tekst, to pozwólcie Państwo, że ja kilka rzeczy tutaj z tego przeczytam. Na przykład mamy takie teksty. Chociaż w trosce o pokój podjęliśmy działania wobec niego poprzez ojcowskie upomnienia i dobrotliwe prośby, on jednak z zarozumiałym uporem i upartym zarozumialstwem, naśladując zatwardziałość faraona i zwyczaje żmii, zamykał swe uszy i nas lekceważył. Pomimo, że wcześniej, w dniu ostatniej Wieczerzy Pańskiej, wobec nas i naszych braci kardynałów, w obecności naszego najdroższego syna w Chrystusie, dostojnego cesarza Konstantynopola, niemałej grupy prałatów, senatorów ludu rzymskiego oraz wielkiej liczby innych osób, przybył tego dnia do stolicy apostolskiej z powodu uroczystego święta, z różnych stron świata złożył przysięgę za pośrednictwem szlachetnego męża Rajmunda, hrabiego Tuluzy i mistrza Piotra de Vinena oraz Tadeusza de Sueza, sędziów własnego dworu, swych reprezentantów i pełnomocników, mających od niego w tej sprawie specjalne uprawnienia, obiecując przestrzeganie naszych zaleceń oraz Kościoła. Później jednak tego, co przysiąg, nie wypełnił, tak? Mamy tutaj także oskarżenia bardzo poważne, to znaczy dostatecznie wiadomo, że wielokrotnie popełniał krzywo przysięstwo. Potem zuchwale pogwałcił trzy przysięgi, nie bez jawnej zdrady i obrazy majestatu. Ośmielił się wysyłać listy z pogróżkami przeciwko naszemu poprzednikowi, Grzegorzowi IX, jego braciom, kardynałom, jak potwierdzają adresowane do nich listy. Osobiście doprowadził do pojmania naszego czcigodnego brata Ottona, biskupa Porto, wówczas kardynała diakona kościoła świętego Mikołaja, oraz niezapomnianego Jakuba, biskupa Palestry, legatów stolicy apostolskich, dostojnych i znaczących członków kościoła rzymskiego. Nie obawiał się zająć posiadłości kościoła rzymskiego, to znaczy Marcze, księstwo Bawertu, którego mur i wieże kazał zburzyć, inne posiadłości w Toskanii i Lombardii oraz innych miejscach, które z małym wyjątkiem nadal trzymają się w naszych rękach. Czyli mamy tutaj oskarżenia o sytuacje takie ludzkie, bardzo, czyli zabieranie ziemi, czy też właśnie zamykanie w więzieniach. Jeżeli chodzi o kwestię tego zamykania w więzieniach, nawet czytamy w pewnym punkcie, że kardynałów, którzy jechali na ten sobór, kazał zatrzymać, a potem wsadził na galery. Tak, mieli być galernikami, czyli no, los, bym powiedział, nie do pozazdroszczenia. Los, który tak naprawdę czeka no, wyjątkowo zatwardziałych przestępców, a nie kardynałów kościoła katolickiego. Oczywiście jest też oskarżany o herezję i co ciekawe, zaraz Państwu powiem, jaki jest jeden z głównych argumentów właśnie, jeżeli chodzi o kwestię herezji. Państwo pamiętacie, że jesteśmy w trakcie krucjat i te kontakty z Saracenami są często bardzo negatywnie odbierane I sobory powszechne, i ten zresztą też na samym końcu, powtórzy ten punkt, że kto tam z Saracenami rozmawia, no to tak naprawdę powinien być ekskomunikowany, bo chyba jest heretykiem. Natomiast trzeba wiedzieć, że Fryderyk II no, zdobył tą Jerozolimę nie do końca zbrojnie, tylko po prostu się dogadał. To była bardziej akcja dyplomatyczna, bardzo udana szczerze akcja dyplomatyczna. I to jest człowiek, realpolitik, który wie, że z wszystkimi trzeba rozmawiać. Dlatego no, Kościół się tym oburza i w 22 punkcie tej ekskomuniki czytamy. Ponadto wiąże go haniebna przyjaźń z Saracenami. Wielokrotnie wysyłał do nich poselstwa i dary oraz od nich w zamian przyjmował kogoś z honorem i radością. Przyjął ich ceremonie, publicznie pokazywał się z nimi podczas swych codziennych obowiązków. Nie wstydził się także, zgodnie z ich zwyczajem, powierzyć pochodzącym z królewskiego rodu swoim żonom eunuchów z Kapui za strażników, których, jak poważnie się mówi, sam polecił wykastrować. A obrzydliwe jest to, że przebywając w zamorskich krainach zawarł z sułtanem układ, a raczej zmowę i pozwolił dniem i nocą wzywać imienia Mahometa w świątyni pańskiej. No nie wiadomo, co tam było. Możliwe, że rzeczywiście pozwolił się modlić w kościołach. Natomiast no, widać, że jest to oczywiście obraz, na który Kościół toczący tak naprawdę ciągle wojnę o Jerozolimę nie może się zgodzić. Dlatego też cesarz zostaje ekskomunikowany. I to jest główny cel tego soboru. Ale przy okazji zajmujemy się też innymi rzeczami. I bardzo duża część jest o sądach. I proszę Państwa, jeżeli ktoś by się interesował historią prawa europejskiego, to jest kolejny kamień milowy. Ja Państwu tego absolutnie nie mam zamiaru czytać, bo by się Państwo zanudzili. Natomiast kwestia odwołań, kwestia tego, jak można się sądzić. Te tematy były już poruszane w poprzednich soborach i tu znów są ujednolicone i usprecyzowane, bo nawet sam Kościół zauważa, że tych punktów się robi coraz więcej i trzeba je ujednolicić. I tu znów kolejna olbrzymia praca tych wszystkich legislatorów, można powiedzieć, którzy chcą ułatwić system prawny w Europie. I to jest niezwykle ważne i niezwykle potężne. W ramach tego, chciałbym tutaj powiedzieć, bo tu jest bardzo mało teologii, natomiast w ramach tych informacji o sądach i o skazywaniu ludzi za różne rzeczy, mamy pewien punkt, który też nawołuje do poprzedniej decyzji właśnie o ekskomunice cesarza. Mianowicie cesarz jest oskarżony o to, że nasłał płatnych morderców na księcia Bawarii, no co jest ogólnie rzecz biorąc zbrodnią straszną. Dlatego też, między innymi, Kościół wypowiada się na temat zlecenia morderstw. I zaraz Państwu przeczytam. Dla zbawienia rodzaju ludzkiego Syn Boży Jezus Chrystus stąpił z wyżyn niebios na nędzny świat oraz poniósł śmierć doczesną. Po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do Ojca, by trzody odkupionej za cenę swojej chwalebnej krwi nie pozostawić bez pasterza, powierzył ją opiece błogosławionego Piotra Apostoła, aby on stałością swojej wiary umacniał innych w chrześcijańskiej wierze, a żarem pobożności zapalał umysł do podejmowania wysiłków dla własnego zbawienia. My przeto, którzy staliśmy się z woli Pana i bez żadnej zasługi następcami tego apostoła i zajmujemy tutaj na ziemi, chociaż niegodnie, miejsce odkupiciela, powinniśmy czuwać, sprawując nadzór nad tą trzodą z troskliwą uwagą i z dbałością o zbawienie dusz, z nieustającym zaangażowaniem naszych myśli, oddalając to, co szkodliwe, a czyniąc to, co przyniesie pożytek, abyśmy odpędziwszy sen niedbałości mogli z nieustannie otwartymi oczami naszego serca gorliwie i skrzętnie z pomocą Jego łaski pozyskiwać dusze dla Boga. Co za preambuła, proszę Państwa, tylko przy tym punkcie jest taka wielka. Tymczasem są ludzie, którzy z tak nieludzkim okrucieństwem i przeklętą zaciekłością pragną śmierci innych, że zabijają ich przez płatnych morderców, powodując w ten sposób nie tylko śmierć ciała, ale także śmierć dusz. O ile nie przeszkodzi temu obfita łaska Boża, aby ich zabezpieczyć duchowym orężem. Skoro każda władza przydzielana jest przez Pana dla wypełnienia sprawiedliwości i sprawowania słusznych sądów, dlatego pragniemy przeciwstawiać się tak wielkiemu zagrożeniu dla dusz i karać mieczem kary kościelnej najniegodziwszych zuchwalców, ażeby strach przed karą położył kres przestępstwu. Zwłaszcza, że niektóre znakomite osobistości, w obawie, by nie spotkał ich podobny los, zostały zmuszone prosić o zapewnienie sobie bezpieczeństwa przywódcę tychże zabójców oraz, nie bez ujmy dla chrześcijańskiej godności, jakby wykupić swoje życie. Dlatego my, za aprobatą Świętego Soboru, postanawiamy, że jeśli jakikolwiek władca, przełożony kościoła, czy jakikolwiek inna osoba świecka lub duchowna, nakaże zamordować chrześcijanina, To jest ciekawe, nie? Chrześcijanina. Poleci to uczynić za pośrednictwem wspomnianych morderców, których albo umożliwi ucieczkę, będzie ich bronić lub ukrywać to, nawet gdy nie dojdzie do śmierci, podlega ipso facto wyrokowi ekskomuniki i pozbawienia godności, czci, stanu, urzędu oraz beneficjum, które bez przeszkód mogą zostać przyznane innym przez osoby do tego uprawnione. Czyli tak naprawdę jest to bardzo ważny punkt, tak, o którym Kościół się nigdy wcześniej nie wypowiadał. Nie można zlecać zabójstw. I to jest coś takiego, co oczywiście, wiedzą Państwo, my sobie tak gadamy, ale czasami to jest najprostszy sposób rozwiązania pewnych konfliktów międzynarodowych, usunąć tego, który te konflikty tworzy. No chyba, że chcemy wielką wojnę na 100 milionów poległych, czy tam coś takiego. Natomiast tutaj musimy się nad tym zastanowić, co się tam działo w tej Europie, że aż taki punkt został podany. I oczywiście nie tylko nie padał to imię cesarza, ale tak jak mówię, te podejrzenia były w stosunku do cesarza. Natomiast tutaj też jest informacja, że przełożeni kościelni też nie mogą tego robić. Wiedzą Państwo, te wszystkie włoskie rodziny i tak dalej, które się tam wykańczają o władzę, to jest rzecz normalna w tamtych czasach. Dla nas jest to dzisiaj niedopuszczalne, ale umówmy się, co my wiemy, co się dzieje tam wśród wielkich tego świata, nie wiemy. Oczywiście Sobór wypowiada się także na inne tematy, powtarza tak naprawdę słowo w słowo, z pewnymi oczywiście tam zmianami, te punkty na temat zbiórki, na temat krucjaty, tak, z poprzednich soborów, czyli to, że papież będzie płacił pełną dziesięcinę, że część musi tam odkładać ze swojego dochodu przez 3 lata i tak dalej. Te wszystkie dokumenty już były kiedyś, teraz są znów poruszone, bo znów chcemy zorganizować krucjatę i taka krucjata zostanie zorganizowana. To będzie krucjata Ludwika Świętego, o którym Państwu kiedyś opowiadałem. Natomiast, no niestety nie przyniesie ona pozytywnego rezultatu, tak, więc będzie tutaj to już taki wygaszający się ruch krucjatowy, i nie uda się już tej Ziemi Świętej odbić. Tej Ziemi Świętej, która była i została odbita wcześniej przez Fryderyka, ale tylko na kilka lat, potem chrześcijanie ją znowu utracili. Tak naprawdę tylko Akka się jeszcze tam tak naprawdę mocno broni i będzie się jeszcze troszeczkę broniła, ale też do czasu, niestety. Również papież zachęca do tego, żeby tam właśnie na wschodzie, czyli w Bizancjum, znów została odbudowana ta władza i ta miłość między kościołami, co oczywiście po czwartej krucjacie jest już praktycznie niemożliwe. Jest to troszeczkę taka nowomowa, pragnienie kościoła, ale te sytuacje są już zbyt trudne i tak naprawdę nie zostały rozwiązane do dnia dzisiejszego, mimo że wszyscy ci, którzy byli za to odpowiedzialni, już dawno nie żyją, a nawet państwa, bo niezależne państwo Wenecji, które było odpowiedzialne za czwartą krucjatę, już nie istnieje, więc ciężko tutaj coś mówić, ale jednak rzeczywiście jest ten ból wśród ludności prawosławnej tam w Bizancjum za tą czwartą krucjatę. No i dochodzimy jeszcze do ostatniego punktu, czyli do punktu właśnie związanego z tymi strasznymi najazdami barbarzyńskich Mongołów. Teraz, co Kościół zamierza? No oczywiście wzywa do tego, żeby wszyscy się wzięli i zebrali i tą Europę bronili, co jest takim normalnym po prostu punktem. Natomiast oprócz tego jeszcze kardynałowie słusznie zauważają, że my do końca nie wiemy, skąd ci ludzie się po prostu tutaj wzięli. Dlatego jest między innymi taki punkt. Aby przeszkodzić w realizacji tak nienawistnego planu tego ludu i sprawić, by Zeus na niczym, a z pomocą Bożą zakończył się przeciwnym skutkiem, wszyscy chrześcijanie powinni uważnie się zastanowić i gorliwie postarać o powstrzymanie dalszego marszu Tatarów, ażeby nie mógł kontynuować swego pochodu, ani dotrzeć do nich samych. Jakkolwiek wielka byłaby siła tego zbrojnego ramienia. Dlatego za radą Świętego Soboru prosimy, zachęcamy was wszystkich i stanowczo nakazujemy, abyście po zbadaniu i wyśledzeniu z wielką pilnością, jaką drogą i jakim przejściem lud ten mógł wedrzeć się na nasze ziemie, zadbali o obwarowanie i umocnienie ich fosami, murami czy innego rodzaju budowlami i środkami obronnymi. I Kościół postanawia nie być po tym soborze gołosłowny. Sam wysyła pierwszą tak naprawdę europejską wyprawę do Mongołów, żeby ten kraj zbadać, żeby dowiedzieć się, o co tam wszystko chodzi. Państwu już kiedyś o tej wyprawie opowiadałem. To jest wyprawa, w której brał udział nasz rodak Benedykt Polak i to była pierwsza tego typu europejska wyprawa do Mongołów, która spisała to, jak ten kraj wygląda, jak wyglądają zwyczaje i nawet list papieski wzywający do nawrócenia Hana został przeczytany przed jego obliczem. Oczywiście Han wszystkich wyśmiał, tych Europejczyków, natomiast byli oni przyjęci w sposób dość godny jako posłowie i wrócili i ich opowieści o tym, a przede wszystkim spisane opowieści były pierwszymi tak naprawdę informacjami o tej kulturze, którą mamy w Europie. Niezwykłe źródło historyczne, naprawdę niezwykłe. Proszę Państwa, sobór się kończy i nic się nie zmienia tak naprawdę. Czyli poza tym, że do krucjaty dojdzie, Ludwik Święty z jakiegoś powodu jest święty, do tej krucjaty doprowadzi, to nie uda mu się odbić Ziemi Świętej. Tatarów nie uda się powstrzymać, sami się powstrzymają. To znaczy, tam zacznie się walka o władzę, więc ci dowódcy tatarscy będą się wycofywać z Europy, żeby wrócić do siebie, żeby tam walczyć o to, kto ma zastąpić Hana. Natomiast Fryderyk nic sobie z ekskomuniki kolejnej nie zrobi. To już któraś ekskomunika w jego życiu, mimo że będą jeszcze próby dogadania się z nim, tak naprawdę dopiero jego syn jakoś się dogada z papiestwem, ale też na bardzo kruchych podstawach. Fryderyk był człowiekiem ciekawym, naprawdę. Proszę Państwa, on był człowiekiem, który potrafił dostać ekskomunikę, potem robić święte rzeczy, potem tą ekskomunikę, gdy na niego ściągano, on obiecywał przyjaźń, po czym na przykład atakował wojska papieskie. Człowiek niezwykły, człowiek szalony, człowiek, który osiągnął w życiu bardzo dużo i był człowiekiem niezwykle inteligentnym, może trochę zbytny jak na swoje czasy. Chciał prowadzić politykę, która była nierozumiana w Europie w tamtych czasach. Chciał prowadzić politykę siły, faktów, ale też dyplomacji. A Kościół wtedy uważał jeszcze, że z pewnymi ludźmi się po prostu nie rozmawia. Z pewnymi ludźmi się tylko walczy. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.